Gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec. Witamy serdecznie, księże profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie.
Księże profesorze, dwa tematy, które tak chodzą mi po głowie, ale one są ze sobą troszeczkę związane. Po pierwsze, no już od jakiegoś miesiąca mamy zaraz po wszystkich świętych w sklepach, na placach, w parkach, no ozdoby świąteczne, choinki. Widać to, że święta blisko, za pasem, praktycznie jakby ktoś chciał zrobić sobie wcześniej, to znajdzie wszystko, co potrzebuje, więc gdzieś tam ten wymiar w adwentu przygotowania do świąt się zaciera. Słyszeliśmy też zapowiedź jednej z komisarz Unii Europejskiej, która mówi o tym, że no, trzeba będzie taką komunikację inkluzywną wprowadzić i zakazać nazywania konkretnie świąt Bożego Narodzenia, zostać przy wyrażeniu święta. To gdzieś się u nas już przewijało. Ktoś tam nieświętujący Bożego Narodzenia mówił święta i tak dalej. Ale pytanie, księże profesorze, do czego to prowadzi? Czy coś takiego z ust wysoko postawionego urzędnika Unii Europejskiej oznacza coś, co może kiedyś obowiązywać i zniknie rzeczywiście ten pierwiastek chrześcijański świąt Bożego Narodzenia na przykład?
Ta próba sterylizacji, dezynfekcji życia publicznego z chrześcijaństwa jest rzeczywiście podejmowana już od lat bardzo konsekwentnie i tak jak ojciec wspomina, faktycznie mamy chociażby w przestrzeni reklamowej, w przestrzeni medialnej, publicznej, mamy już bardzo rzadko pojawiające się sformułowanie Święta Bożego Narodzenia, Święta Narodzenia Pańskiego. To jest właściwie sformułowanie, które pojawia się wyłącznie bądź w przestrzeni Kościoła, bądź w prywatnych rozmowach ludzi wierzących. Natomiast wyparło je słowo święto, chociaż i to słowo, jak się okazuje, w świetle tych dyspozycji unijnej komisarz jest już słowem zabronionym, jest słowem przebrzmiałym, bo trzeba mówić o wakacjach, o dniach wypoczynku. Dlatego nie można już będzie, w świetle tej dyrektywy nie powinno się, może tak to ujmę, nie powinno się mówić na przykład o stresie poświątecznym czy świątecznym, ale o stresie wakacyjnym bądź powakacyjnym. Co ciekawe też w tej samej dyrektywie, o której tutaj ojciec wspomniał, jest też zachęta do tego, żeby unikać, i to jest jeszcze powiedziałbym mocniejsza sprawa, unikać stosowania imion chrześcijańskich w nadawaniu imion dzieciom, a więc zamiast Marii używać jakiegoś imienia Malika, zamiast Giovanni, Jan używać jakiegoś słowa. No też już nie pamiętam nawet, jaki odpowiednik zaproponowany w tych propozycjach. Ale widać, że ten proces postępuje bardzo radykalnie, bardzo gruntownie, że to jest proces próby całkowitego wykorzenienia chrześcijaństwa z fundamentów życia publicznego i w ogóle z przestrzeni życia publicznego. Niestety ten proces się dokonuje także w Polsce, w tej przestrzeni właśnie publicznej, bo tak jak rozmawiamy, no możemy się przekonać, obserwując reklamy w mediach, obserwując witryny sklepowe, słuchając różnych informacji, że no żyjemy w jakimś czasie przedświątecznym czy przedwakacyjnym, niedługo trzeba będzie mówić i zbliżają się zimowe wakacje.
Księże profesorze, no właśnie, kolęd jeszcze chyba nie grają, w innych rozgłośniach u nas jeszcze nie gramy, ale wydaje się, że rzeczywiście no ten klimat ku temu prowadzi. Pytanie, jak my się mamy przeciwstawić, bo bardzo często temu ulegamy. Kuszą nas choćby promocje, choćby jakieś takie zachęty, które nas do tych sklepów przyciągają. Więc pytanie, czy jest możliwość, żeby się jakoś temu przeciwstawić i no, przeżyć adwent na przykład?
Dopóki jest wolność w nas, a jest, no to taka możliwość zawsze istnieje. Mamy zawsze prawo i możliwość wyboru. Warto właśnie uświadamiać sobie sprawę tych podstawowych pojęć. Żyjemy w czasie Adwentu, a więc w czasie oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Przyjście w tym wymiarze podwójnym. Żyjemy w czasie przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. To są święta miłości, które są z jednej strony ogromnym objawieniem miłości Boga, ale też wielkim zdumieniem nad godnością człowieka. Średniowieczni pisarze, teologowie stawiali sobie pytanie, dlaczego Bóg człowiekiem, kur Deus homo. i odpowiadali na to, że dlatego, aby człowiek stał się Bogiem, aby człowiek stał się dzieckiem Boga. Chrześcijaństwo naprawdę proponuje nam projekt życia, sposób myślenia o człowieku, jaki nawet w promilu nie pojawia się w innych propozycjach ideowych, światopoglądowych, religijnych, czy tym bardziej ideologicznych. No dlatego musimy po prostu, tak jak to też mówił jeden ze starożytnych pisarzy chrześcijańskich, poznaj chrześcijaninie godność swoją. Bądźmy świadomi tego, kim jesteśmy, starajmy się tę świadomość pogłębiać, starajmy się dziękować Bogu za to, co od Niego otrzymaliśmy wraz z naszą wiarą i tożsamością chrześcijańską.
Też, księże profesorze, kończąc ten wątek, nie wiem, ale wydaje mi się, że w wielu takich przypadkach zawsze dostaje się chrześcijaństwu czy wprost katolicyzmowi. Patrząc na inne religie, no jakoś nie ma tych regulacji, albo one pomijają inne wielkie religie, natomiast uderzają w chrześcijaństwo.
No to jest rzeczywiście bardzo, bardzo ważna uwaga i bardzo ciekawa sprawa. Myślę, że z jednej strony jest tak dlatego, że niektóre z tych religii czy wyznań, także chrześcijańskich nawet, zatraciły swoją pierwotną tożsamość, stały się bądź uspołecznione, bądź upolitycznione. No powiedzmy sobie tak, że one weszły w pewien poziom różnych organizacji społeczno-polityczno-charytatywnych. Tak niestety to wygląda. Chrześcijaństwo, a konkretnie mówiąc katolicyzm, zachowuje właśnie pierwotny kształt swojego rdzenia, jakim jest budowanie więzi człowieka z Bogiem we wspólnocie Kościoła. I to stanowi rzeczywiście no, sól wokół tych różnych konstruktorów życia publicznego. Dlatego tutaj chrześcijaństwo faktycznie jest narażone. Ale to tym bardziej, powiedziałbym, pokazuje nam naszą wartość, kim jesteśmy i jest, że jest to wartość, która no, jest wobec której okazywana jest wrogość, ale dlatego, że jest ona po prostu znakiem sprzeciwu.
No i ta równość też, czy których frazesy równościowe przewijają się bardzo często.
Ach, to przecież nie ma co nawet wierzyć w to, że mamy równość inną jak orwellowska, albo sprawiedliwość, czy cokolwiek innego, inne niż w folwarku zwierzęcym. To jest przecież jedna wielka bzdura w tej nowomowie politycznej, która dzisiaj trwa.
Tak. Księże profesorze, drugi temat, no trochę zbliżony, ale The Telegraph brytyjski dotarł do planów odbudowy katedry Notre Dame. Pamiętamy ten pożar straszliwy. I z zewnątrz ma to wyglądać tak mniej więcej, jak wyglądało, czyli w takiej dawnej formie. Natomiast plany wewnętrznej odbudowy katedry mówią tak, ja tutaj zacytuję, zniknąć mają klasyczne rzeźby, ołtarze czy konfesjonały. Natomiast pojawić się mają murale, cytaty z Biblii w różnych językach na ścianach. Mają też być zastosowane efekty dźwiękowe i świetlne. Co ciekawe, zwolennikami planu tej przebudowy są między innymi kanonik Notre Dame, pewnie proboszcz, jakiś czy opiekun, a także arcybiskup Paryża. Pytanie, no, ku czemu to zmierza? Katedra Notre Dame to nie jest jakiś pierwszy, lepszy kościół we Francji, czy nawet w Europie i na świecie. Z kościoła, z katedry ma stać się jakimś, nie wiem, muzeum, gdzie będzie ścieżka edukacyjna, gdzie będą dźwięki, murale kolorowe na ścianach.
Zmierza to bezwzględnie do profanacji. To jest czynność profanująca tę świętą przestrzeń i zarazem niszcząca jakąś substancję duchową Francji, Europy, świata, nas wszystkich, bo trzeba pamiętać, że katedry to jest naprawdę szczególny znak geniuszu ludzkiego, oświeconego łaską Bożą. Katedra to jest konstrukcja, która nie ma w sobie architektonicznie równych, porównywalnych. Papież Benedykt XVI miał kiedyś w ramach katechez środowych przepiękny właśnie cykl o katedrach jako właśnie geniuszu ludzkiego ducha. Katedry są odzwierciedleniem nieba na ziemi. Nie waham się tak powiedzieć, to brzmi poetycko, ale powiedzmy sobie wprost, no naprawdę geniusz ludzki zniósł się tutaj na wyżyny i katedry właśnie francuskie w sposób szczególny dedykowane Matce Bożej, one mają swoją niesamowitą konstrukcje mają też niesamowity jakiś klucz logiczny. W telewizji Trwam był emitowany kiedyś film dokumentalny o katedrach francuskich, gdzie pokazywano, że one układają się w swoisty gwiazdozbiór panny na mapie Francji, że mają genialną logikę, którą dzisiaj dopiero po wiekach odczytujemy. Każda z nich była arcydziełem architektury. Katedra Notre Dame jest arcydziełem. Była niestety była arcydziełem. I teraz zamiana tej katedry na jakąś transreligijną, jakąś parareligijną konstrukcję, która ma, jak mówią zwolennicy i twórcy tej koncepcji, ukazywać tajemnice chrześcijaństwa. No nie bardzo rozumiem, jak można pokazywać tajemnice chrześcijaństwa, robując z niej to, co jest świętością, to, co jest sakrum. W momencie pożaru katedry kapelan Straży Pożarnej w sposób heroiczny wyniósł z katedry, ocalając Najświętszy Sakrament i relikwię korony Chrystusa, najcenniejszą relikwię Paryża, najcenniejszą relikwię Francji. Wyniósł to, co najcenniejsze, żeby ocalić, żeby właśnie mogło to wrócić do katedry. Tymczasem okazuje się, że to, czego nie zniszczył pożar, ma być zniszczone po prostu przez absurdalną inwencję twórczą architektów, którzy po prostu nie mają nic do czynienia, nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem, z wiarą katolicką, najwyraźniej, bo nie wierzę, żeby ktoś głęboko wierzący, czy po prostu rzeczywiście wierzący, był w stanie decydować się na takie poczynania.
Media też donoszą, że słynny paryski architekt Maurice Collot powiedział, że to, co ma się tam wydarzyć, to tak jakby Disney wszedł do Notre Dame. To też pokazuje, że są ludzie, którzy myślą inaczej we Francji, że jest jednak jakaś nadzieja, ale pytanie, czy też francuski kościół pozwoli na to, żeby Notre Dame było katedrą w dalszym ciągu?
To jest właśnie pytanie. No, kościół we Francji staje w wielopoziomowo trudnej sytuacji. Z jednej strony trzeba pamiętać, że Francja jest konstytucyjnie państwem sekularystycznym, sekularyzowanym. Kościół nie ma tam właściwie pełnego obywatelskiego głosu. Katedra należy do państwa, chociaż mimo wszystko Kościół w jakiś sposób powinien i może nią zarządzać. Ale Kościół został też osłabiony przez te raporty i afery pedofilskie, które wiadomo, że przyczyniają się przede wszystkim do zdeprecjonowania autorytetu Kościoła. I to sprawia, że ten głos Kościoła, nawet gdyby chciał być zabrany, on dzisiaj będzie mało słyszalny. Ale pytanie, czy rzeczywiście Kościół chce zająć głos w tej sprawie. Z tego, co ojciec tutaj nam mówi, przytaczając właśnie głos kanonika katedry Notre Dame, czy głos arcybiskupa Paryża, albo brak tego głosu nawet, to powiedziałbym bardzo, bardzo smutno odsłania tutaj całą rzeczywistość. A zatem jest pytanie, czy Kościół będzie chciał. Myślę, że hierarchowie Kościoła francuskiego, jeżeli tak mogę ośmielić się powiedzieć, powinni sobie przypomnieć te wydarzenia sprzed 2 lat, z momentu pożaru katedry, kiedy właśnie reakcją na ten pożar było wspomniane męstwo strażaków, męstwo kapelana Straży Pożarnej, ale była też modlitwa. Modlitwa ludu paryskiego, i to młodych ludzi w dużej mierze, którzy naklęcząco na bruku paryskim odmawiali różaniec.
I ta modlitwa, księże profesorze, chyba najbardziej dzisiaj tutaj pomoże. Musimy kończyć, przepraszam, bo Watykan, oczywiście. Zobaczymy, co powiedzą. Dziękuję, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz był z nami.
Z Panem Bogiem, dziękuję serdecznie.